poranny gość Radia Doksa.
Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Andrzej Buła, marszałek regionu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Końcówka roku sprzyja podsumowaniu, panie marszałku. To co jest największym tegorocznym sukcesem zarządu województwa, a co największą porażką? No, a tak bardzo... konkretnie, panie marszałku.
No, wydaje się, że największym sukcesem na nas, jako ludzi pracujących w Urzędzie Marszałkowskim, było to, że zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy we własnym zakresie, jeżeli chodzi o zarządzanie pieniędzmi dedykowanymi walce przeciwko koronawirusowi. Mówię to dlatego, że w kategoriach sukcesu, dlatego że wymagane było bardzo dynamiczne działanie, bardzo elastyczne. Potrzebni byli ludzie, którzy w miarę szybko napiszą projekt, skoordynują wiele różnych działań i to się wydaje, że się tutaj sprawdziliśmy, my jako urzędnicy i z naszymi partnerami, bo napisaliśmy kilkanaście projektów, które zrobiliśmy to najczęściej w ciągu 2 tygodni, zapraszając do współpracy czy to dyrektorów szpitali, czy to dyrektorów instytucji, którzy pomagali w walce z koronawirusem, czy zaprosiliśmy dyrektorów szkół do zakupu laptopów. I możemy oczywiście mówić też i o efektach tej współpracy, ale ja jednak bym się skupił tutaj na tym elemencie takim kompetencji organizacyjnych, koordynacyjnych i takich naprawdę bardzo dobrych na wysokim poziomie administracyjnym.
No to mamy sukces, a porażka?
No wydaje mi się, że no, trudno generalnie mówić o porażce w sytuacji, kiedy ten rok był tak trudny. Dlatego, że nie myśleliśmy w takich kategoriach, że jest coś porażką, kiedy codziennie było inne wyzwanie i inne zadanie do zrealizowania.
No to inaczej. To co planowaliście albo co chcieliście zrealizować, po prostu nie wyszło i możecie pod koniec roku powiedzieć, że no to rzeczywiście no nie wyszło.
No nie wyszło, wiele rzeczy nie wyszło ze względu na koronawirus.
No to jakby to swoją drogą.
Tak, tylko że to się wiąże, to dlatego nie rozpatrywałbym tego w kategoriach porażki, bo nie udało nam się zrealizować z naszymi partnerami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami różnych inicjatyw, które chcieliśmy robić. Nie udało się zrealizować dożynek wojewódzkich, gdzie zawsze też to było święto ludzi mieszkających i pracujących na wsi. No ale też trudno to mówić, że to jest porażka, tak? No po prostu zaakceptowaliśmy tą sytuację i po prostu staraliśmy się inaczej przekierować na przykład te pieniądze, które mieliśmy zarezerwowane właśnie dla organizacji pozarządowych, bo zrobiliśmy na przykład konkursy, które wspierały infrastrukturę w tych organizacjach pozarządowych.
To panie marszałku, to jeżeli mówi pan, że w dużej mierze właśnie w kategoriach sukcesu trzeba rozpatrywać te wszystkie pieniądze, które udało się zebrać i można było je przeznaczyć na walkę z COVID-em, to w sumie o jakich środkach mówimy?
No przede wszystkim tak podzieliliśmy sobie tak jak już to kiedyś państwu mówiłem, podzieliliśmy sobie te pieniądze na 4 obszary takiej interwencji. No pierwsze to na pewno było zdrowie i tutaj w tych projektach, które my zrealizowaliśmy jako Urząd Marszałkowski, to jest 126 milionów złotych, zarówno zwiększając jak najszybciej w marcu i w kwietniu z szpitalą te projekty, które oni realizowali. Napisaliśmy pierwszy projekt, więc to jest 126 milionów złotych. Mówimy tylko o pieniądzach zadedykowanych COVID-owi, ale rozstrzygnęliśmy również przetarg na wsparcie infrastruktury, gdzie kilkanaście szpitali otrzymało dofinansowanie, ale też załatwiliśmy, można tak powiedzieć, w Komisji Europejskiej zgodę na to, żeby była ta infrastruktura.
Czyli w sumie dla szpitali 126 milionów, tak?
Około 170 milionów.
170.
Tak. Później no, sfera przedsiębiorczości, no to tutaj też najpierw zgoda Komisji Europejskiej na to, żeby 48 milionów złotych przeznaczyć na takie pożyczki obrotowo-inwestycyjne dla przedsiębiorców. To były pieniądze, które były zadedykowane takim przedsięwzięciom, które nie cieszyły się przedsiębiorców dużym wsparciem. No i później w czerwcu i teraz na jesień dwie edycje dotacji obrotowych dla przedsiębiorców, czyli bezzwrotnej pożyczki. Oczywiście te pieniądze mogłyby być jeszcze większe. Będziemy się starali, aby w przyszłym roku też się takie pieniądze pojawiły.
No to tak w sumie, panie marszałku.
To jest ponad 500 000 000 złotych, dlatego że jeszcze jest sfera usług społecznych. Nasi kurierzy, nasze wsparcie infrastrukturalne i w województwie, i dla miasta Opola. No i bardzo duży projekt w sumie związany z zakupami do edukacji. Więc to pokazuje, że ponad 530 milionów złotych różnych pieniędzy, które były ulokowane w takich działaniach, które się nie cieszyły zainteresowaniem ze strony beneficjentów i przedsiębiorców, udało się właśnie dzięki takim działaniom i rządu, i Komisji Europejskiej na to przeznaczyć.
To gdyby nie COVID, to te 500 000 000 na co byłoby przeznaczone?
No przede wszystkim, no, może staralibyśmy się i dłużej by to nam zajęło zmiany w budżecie Unii Europejskiej, naszych pieniędzy w Unii Europejskiej, dlatego że my robiliśmy cały czas, permanentnie robiliśmy zmiany i pokazywaliśmy, że chcemy przesuwać, ale to z reguły trwało od 7 do 9 miesięcy. W momencie, kiedy się pojawił COVID i zostały wprowadzone ekstra zasady, jak gdyby tych przesunięć, no to my z Komisji Europejskiej dostawaliśmy zgodę w ciągu 72 godzin maksymalnie, a tyle samo czekaliśmy na zgodę w naszym rządzie. Więc to pokazało, że jeżeli mamy dobry pomysł i dobrych ludzi w urzędzie, którzy potrafią te pieniądze wykorzystać, no to, to udało nam się to zrealizować. Bardzo też dynamicznie działaliśmy, bo kiedy widzieliśmy, że jest bardzo wysoki kurs euro, no między innymi w kwietniu podjęliśmy taką decyzję, że kupujemy laptopy, bo dzięki kursowi euro mieliśmy więcej 22 miliony złotych. To samo się wydarzyło w listopadzie, kiedy zdecydowaliśmy kupić laptopy dla nauczycieli szkół podstawowych. Ale to trzeba zrobić w ciągu 10 dni wszystko.
No, to jeżeli są covidowe wydatki, panie marszałku, ale to są wydatki, które będą służyć na dłużej i szpitalom, tak, i nauczycielom, tak, i w szkołach, więc dłuższa perspektywa. Tak. Panie marszałku, to teraz pytam pana jako szefa Platformy w regionie, więc trochę politycznych podsumowań. W tym roku długa kampania wyborcza, przełożone wybory prezydenckie, wy zmieniliście kandydata. Mam wrażenie, że w pewnym momencie przy sprzyjających sondażach w waszych szeregach był powiew świeżości i entuzjazmu, który jednak po przegranych wyborach nieco wygasł.
Znaczy przede wszystkim trzeba sobie poddać ocenie politycznej całe środowisko w Polsce. Ja nie ukrywam tego, że jeżeli jest walka w pierwszej turze wielu kandydatów, to wydawało się naturalne, że pan Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń i Szymon Hołownia poprą oficjalnie w trójkę Rafała Trzaskowskiego i powiedzą, że to jest nasz kandydat na prezydenta. No bo to jest pytanie zasadnicze, tak? Czy szedłeś do tych wyborów jako kandydat, który interesuje cię zmiana obecnego prezydenta, zmiana obecnej sytuacji politycznej, czy szedłeś po to tylko, żeby zaspokoić swoje indywidualne ambicje? I tu mi się wydaje, że ci trzej kandydaci nie stanęli na wysokości zadania i nie dali jasnego sygnału, że Rafał Trzaskowski może być ich prezydentem, jeżeli by to chcieli powiedzieć. Więc zmagaliśmy się dalej jak gdyby z własną kampanią wyborczą i mi zabrakło tej odpowiedzialności po tej drugiej stronie. Ale ja jak gdyby nie przerzucam tego na sferę no, jakichkolwiek pretensji, tylko jeżeli miałbym popatrzeć na to, to w ten sposób bym powiedział.
Ale rzeczywiście ta moja diagnoza, że pojawił się entuzjazm, duża wiara w wygraną, a później po tych przegranych wyborach ten entuzjazm rzeczywiście wygasł. Później związany był także z powstaniem nowego ruchu Rafała Trzaskowskiego, ale to też trochę tak wszystko się rozmyło.
Panie redaktor, no trzeba popatrzeć też i w cały kalendarz, który był po wyborach prezydenckich. Po pierwsze, no był to czas wakacji, trochę poluzowany przez nas rząd, więc wszystkim się należał odpoczynek po tej kampanii. Rozpoczynaliśmy 1 września szkołę, a już w połowie września no, wybuchła epidemia ze zdwojoną siłą. Trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, tak? Ta jesień jest zdecydowanie gorsza niż wiosna, jeżeli chodzi o COVID. Trudno w takiej sytuacji z taką dużą dozą odpowiedzialności prowadzić politykę, kiedy naprawdę mieszkańcy i obywatele mają zaprzątnięte głowę innymi problemami.
Panie marszałku, to o lokalną platformę jeszcze. Zejdźmy na poziom lokalny. Wczoraj zapytałam Violettę Porowską, szefową lokalnych struktur PiSu, jak te lokalne struktury się mają tak w ocenie właśnie tego roku i powiedziała, że bardzo dobrze, że PiS podwoił liczbę aktywnych członków w regionie i że mają największą młodzież, więc jak stwierdziła, jest się z czego cieszyć. To jak z lokalną platformą? Jest się z czego cieszyć?
Przede wszystkim ja nigdy nie traktowałem, że lokalna Platforma Obywatelska to są ludzie, którzy są tylko przypisani do Platformy Obywatelskiej, płacą składki, są jej członkami. Ja uważam, że Platforma Obywatelska jest jakąś ofertą myślową, projektową dla wielu ludzi podobnie myślących. I jeżeli ja popatrzę na to, że my jako ludzie Platformy, Koalicji Obywatelskiej jesteśmy na przykład w bardzo wielu samorządach, współrządzimy w 9 powiatach na 11. Bardzo dużo jest samorządów, którzy którzy, samorządowców, którzy podobnie myślą jak my, tak, są w tej naszej drużynie samorządowej, to wcale nie jest jak gdyby w tym momencie odzwierciedlenie tego, że tych naszych członków musi być nie wiadomo ile zapisanych. Ja wolałbym, żeby to było trochę modelem amerykańskim, tak, że mam zadeklarowanych sympatyków Koalicji Obywatelskiej, mam zadeklarowanych sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego, mam zadeklarowanych sympatyków i członków Koalicji Mniejszości Niemieckiej. Bo jeżeli popatrzymy na uprawianie polityki, to trzeba sobie zdać sprawę, że ani Prawo i Sprawiedliwość by samodzielnie nie rządziło, gdyby nie dwie partie, które im towarzyszą. Nigdy Koalicja Obywatelska nie będzie sama rządzić. Zawsze będziemy kogoś potrzebować jako partnera. I nie można patrzeć przez pryzmat polityki tylko i wyłącznie na swoich członków. Bo jeżeli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na swoich członków, nigdy nie będziemy mogli współdecydować czy współtworzyć taką rzeczywistość, która nas otacza.
Panie marszałku, to krótko jeszcze. Krótko z nadziejami w nowy rok i pytanie z jakimi?
No Jezu, przede wszystkim chciałbym, żeby nadzieje przerodziły się w jakieś bezpieczne funkcjonowanie. Przede wszystkim naszych przedsiębiorców. Dlatego, że bardzo im współczuję, szczególnie niektórym branżom, które zostały całkowicie odcięte od działalności. Dlatego też życzyłbym przede wszystkim przedsiębiorcom, żeby jak najszybciej wrócili na swoje właściwe tory gospodarcze. No, życzę wytrwałości wszystkim pracownikom służby zdrowia, dlatego że ta wytrwałość też ma swoje granice, więc życzę tego. Życzę, żebyśmy siebie widzieli nawzajem jako ludzi, którzy siebie potrzebują w normalnym funkcjonowaniu, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym. Życzę sobie i innym pracodawcom, żeby byli wrażliwi na to, że w życiu prywatnym są różne sytuacje związane ze zdalnym nauczaniem, czasami nieobecnością, żebyśmy po prostu byli dla siebie życzliwi i wyrozumiali.
To z życzeniami kończymy. Marszałek regionu Andrzej Buła był naszym telefonicznym gościem.
Trzymajcie się w zdrowiu i w nadziei, żeby się przerodziła w dobrą rzeczywistość.
Dziękuję panie marszałku za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Doksa.